Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszyca. Bardzo serdecznie witamy naszych słuchaczy, zapraszając na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. A w naszym studio gorąco witam księdza profesora, doktora habilitowanego, tutaj, który jest z nami, ksiądz profesor Tomasz
Tułodziecki,
przepraszam, tak. Nie napisałem na kartce. Zawsze na kartce napisałem.
Pan... zapomniał. Nie?
Tak jest. Ksiądz, w tym miesiącu imieniny, księdze Tomaszu?
Nie, ja obchodzę we wrześniu. Tak, Tomasz, bardzo ciekawa postać ta. Święty Tomasz z Wilanowa, bazylika w Ksegrendolfu jemu poświęcona, także takie egzotyczne trochę imieniny, bo tych Tomaszów mamy.
Jest kilku, tak.
Sporo, tak.
Ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, biblista przede wszystkim, a także i wykładowca, wychowawca seminarium, różne funkcje w diecezji toruńskiej, no i oczywiście moderator dzieła biblijne.
Dzieła nadal tak jeszcze.
W diecezji toruńskiej.
Jana Pawła II.
Księże profesorze, na początek może oczywiście modlitwa do Ducha Świętego, którą wyśpiewamy, prawda? Niech tak Święty jest. Duch. A potem już czytamy pierwsze czytanie, drugie czytanie i Ewangelię.
Tak.
Z komentarzem razem. Więc zapraszamy i nasza wspólna modlitwa. Przybądź Duchu Święty.
Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie. I niech zawsze już gości w duszy mej. I niech spłynie deszcz błogosławień swych. Ojcze,
pierwsze czytanie, przypomnijmy, na niedzielę, 13 dzień stycznia, niedziela Święto Chrztu Pańskiego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w nasób za wszystkie grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równinom niechaj się staną urwiska, a strome zbocza nizinom. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom judzkim, oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże.
Zachęcam wszystkich do pochylenia się nad tym pięknym Słowem Bożym, które będzie nam przyszło w najbliższą niedzielę, niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy, zamyka nam okres Bożego Narodzenia, ale można by powiedzieć, że także przez tematykę dzisiejszego czytania właśnie, także tę tematykę poszerzoną o czas oczekiwania, czas adwentowy, bo dzisiaj z tych słów, które przed chwilą usłyszeliśmy, wyraźnie przebijają te same dźwięki, te same zachęty Boga, które usłyszeliśmy już właśnie w czasie adwentowego oczekiwania na Mesjasza. Niejako liturgia słowa czyni taką klamrę tematyczną właśnie, rozpoczynając nam często właśnie ten moment adwentowy od wprowadzenia na scenę Jana Chrzciciela. O nim dzisiaj też wiele usłyszymy w Ewangelii. Ten fragment, który dziś słyszymy z Deutero Izajasza, czyli tej drugiej części księgi wielkiego proroka, największego proroka Izraela. Widzimy, że ten temat jest bardzo zbieżny. Najpierw Jan zapowiada i ten tekst właśnie się do niego odnosi jako głos, który się pojawia i w szczególny sposób nawołuje i do nawrócenia, do czujności, do oczyszczenia, pewnego przygotowania, bycia ciągle czujnym. To piękne zdanie, które znamy najlepiej z tego fragmentu, mówiące o przygotowywaniu pewnej drogi mojej osobistej, wewnętrznej, też w bardzo szczególnym miejscu, jakim jest pustynia, miejsce odludne, miejsce potrzebne, żeby człowiek się nawracał, żeby człowiek usłyszał Boży głos, bo takie biblijne przykłady bardzo często słyszymy. I teraz właśnie na koniec okresu Bożego Narodzenia, jakby ta prawda nie mija, ona cały czas będzie taką pewną zachętą. Wyruszamy już teraz w okres zwykły. Ten czas oczekiwania się wypełnił. Mesjasz, jak dzisiaj usłyszymy, jest pośród nas, pośród swoich braci, ale z tym samym przesłaniem idziemy. Ciągle ono jest aktualne. Ono nie mija, czyli nawoływanie też do ciągłego czuwania nad sobą, do oczyszczania serca, do przygotowywania dróg. Wszędzie tam, gdzie już jako ludzie, którzy mienią się przynależni do Chrystusa, idziemy i trwamy. I ten fragment w ten sposób właśnie chce nas do tego zachęcić. Chce też jakby obudzić w nas, myślę, i to warto odkryć w nim, dwa takie przepiękne, nazwijmy to, urzędy czy godności, które wpisuje Bóg w życie każdego, zwłaszcza wtedy, kiedy go powołuje na chrzcie świętym, do życia w świętości, do życia w przyjaźni z Bogiem. Ten pierwszy moment tu pięknie wybrzmiewa, zresztą tak przez komentatorów jest on wydobywany z tego tekstu, w momencie, kiedy autor mówi o tym wstępowaniu na wysoką górę, zwiastunki dobrej nowiny. Ma ona, zwiastunka dobrej nowiny, podnieść swój głos, tak by był wszędzie słyszany. Niewątpliwie jest to nawiązanie tutaj do wspaniałego prorockiego urzędu. Każdy z go posiada, bo kiedy karmimy się Słowem Bożym, to nie jest ono tylko naszym prywatnym pokarmem, tylko my za każdym razem, kiedy dotykamy tego źródła Bożego Słowa, jesteśmy wezwani do tego, żeby go dalej potem urzeczywistniać, żeby je dalej potem przekazywać, żeby to Słowo żyło w nas i przez nas potem także oddziaływało na innych i na różne sposoby, byśmy je wyrażali sobą, swoją postawą, ale także naszymi ustami, słowami, być właśnie takim zwiastunem. Czyli niewątpliwie jest tutaj też jakby ukryty taki moment nowego powołania. Izajasz pisze o tym, ten pierwszy Izajasz, o swoim powołaniu bardzo pięknie, że ten tekst znamy, jest on częścią liturgii niedzielnej, ta nasza właśnie doksologia, święty, święty, Pan Bóg zastępów pochodzi z opisu powołania Izajasza i tu jakby nowy opis. Naród nas znajduje się w niewoli, potrzeba właśnie kogoś, kto będzie zwiastował dobrą nowinę, nowego proroka i to powołanie na początku tego wielkiego, drugiego dzieła Izajaszowego tu się pojawia. Ale też zachęta właśnie dla nas, by ten urząd prorocki, który przecież przez namaszczenie w czasie chrztu otrzymujemy, odkryć. I drugi pojawia się na samym końcu. On się niewątpliwie łączy z kapłaństwem. Podobnie jak pasterz pasie swą trzodę i gromadzi je swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, prawda, to tu wszystko jest jakby odwołaniem właśnie do pasterskiego urzędu, który później w obrazach bardzo takich wymownych pokaże sam Jezus i nawiąże do tych słów, kiedy mówi o pasterzu, który zna swoje owce i idą za jego głosem, a kiedy zagubią się, to on je szuka i potem bierze na swoje ramiona i niesie, wyręcza je niejako, ale właśnie ten pasterski urząd kapłański, tego też powszechnego, nie tylko tego urzędowego kapłaństwa, wszyscy mamy, sobie też też służyć właśnie. I widzimy, że to, co jest zasadniczą częścią tego urzędu, charyzmatem, to służba właśnie, to pochylanie się nad tym, kto jest zagubiony, kto potrzebuje tego silnego ramienia i wsparcia. I gdzieś to później też święty Paweł już z doświadczenia też kapłańskiego powie, że jesteśmy powołani w liście do Galatów, żeby jeden drugiego brzemiona nosić. Do tego potrzebne jest silne ramię, takie ramię, które dzierży i laskę pasterską, ale i takie ramię, które się pochyli będzie wyciągnięte w stronę tego, który się gubi gdzieś tam na manowce schodzi, by go przygarnąć. I by czynić to z łagodnością, właśnie taką braterską dobrocią, ponieważ to będzie też taki główny temat, który wyniknie, jak zobaczymy też z innych pytań, byśmy sobie to właśnie w momencie, kiedy właściwie my też poprzez chrzest łączymy się z Kościołem, wchodzimy do Kościoła, tworzyć zaczynamy Kościół, każdy z nas miał taki moment, to ten moment właśnie, czy charyzmat, który ma Kościół szczególnie wyróżniać, to właśnie braterstwo, bo tak też konstruował, budował go od początku sam Jezus Chrystus.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Synu, oto Słowo Boże.
Święty Paweł kieruje dzisiaj do nas słowa, które niegdyś przed wiekami bardzo osobiście napisał do, można tak nazwać, swojego wychowanka, ucznia, umiłowanego zresztą biskupa Krety, świętego Tytusa, biskupa tego kościoła, którego zachęca dzisiaj w bardzo dobitnych słowach do reagowania, do pouczania wszelkiej kategorii osób, różnych osób, różnego stanu, jacy tworzyli ten kościół kreteński właśnie w pierwszych dziesięcioleciach, tak mówimy, po śmierci Pana Jezusa. Każdy potrzebuje też innego charyzmatu, każdy potrzebuje odkrywania swojej osobistej drogi do Jezusa i tej drogi ma uczyć właśnie Tytus. I niewątpliwie tu też z tego fragmentu dzisiejszego wynika bardzo mocno właśnie troska Pawła, zresztą z każdego listu, bo on w tym celu podążał do ludzi, właśnie troska o braterstwo, o więź Kościoła. Co ma być szczególną troską, walka z tym, co nazywa on tutaj właśnie bezbożnością, rządzą światową, wszelkiego rodzaju pokusy, w tym ma biskup pomagać i odkrywać to, co najważniejsze. Najważniejsza jest w tym właśnie fragmencie ta część, która mówi, którą tu też głosi święty Paweł, iż ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. My wiemy, że święty Paweł doskonale znał Stary Testament, studiował go, był jego wiernym że tak powiem, interpretatorem, a nawet posuwał się do tego, że tych, którzy, jeżeli niezgodnie z prawem, usuwał przemocą, siłą, oczekiwał na taki właśnie moment. I zaskakująco także dla niego ta łaska Boża ukazała się w sposób przedziwny, w sposób zupełnie nieprawdopodobny dla człowieka, niezgodny z oczekiwaniem i właśnie w zasadzie braterstwa. Bóg stał się bratem człowieka. Dał mu swojego syna. I to nie na drodze zwycięstw militarnych, przemocy, siły, spektakularnych jakichś czynów, tylko właśnie dzieje się to na zasadzie wejścia Boga człowieka w nasz normalny ludzki świat. By to odkryć w pełni, święty Paweł też dodaje, i to jest niezbędne też przy interpretacji naszych tekstów, ale myślę, że w ogóle wtedy, kiedy dotykamy Słowa Bożego, szukamy naszego miejsca, pytamy się w ogóle, bo dzisiaj w tym czytaniu, jak i w wielu miejscach, ale dzisiaj też szczególnie tu może i przez ten fragment, nawet i wobec tego wszystkiego, co nas w tej chwili na bieżąco w naszym polskim kościele otacza, jest to pytanie o to, kto ten kościół tworzy, kto jest kościołem. To braterstwo dzisiaj podkreślane przez nas też jest właśnie takim pytaniem zadawanym przez samego Boga ustami apostoła Pawła, czy też właśnie działalnością Tytusa, że nie jest indywidualna rzecz jakiegoś jednego człowieka, bo święty Paweł dziś przemawia do Tytusa, ale od razu potem w tekście widzimy troskę o tych wszystkich, którzy są mu powierzeni, wszystkich tych, których on tam kiedyś spotkał, którzy ten kościół tworzą tyle, ile umieją, poszukują, i ta troska musi wszystkich przepełniać. To jest też pytanie o naszą jakby tą przynależność, tożsamość do kościoła. A wszystkim spoiwem, które właśnie pozwala tę wielką łaskę Boga odkrywać, obecność Chrystusa w nas, już takiego bardzo konkretnego, namacalnego, jest właśnie sam Duch Święty. Bez Niego to wszystko, co przyjmujemy, zarówno z ołtarza słowa, jak i z Eucharystii, w sakramentach, no może być jakimś kawałkiem materii, może być jakimś ludzkim wymysłem, może prowadzić do zwątpień, to właśnie Duch nas ożywia. Tego Ducha trzeba odkrywać, o Niego pytać, o Niego prosić. Bez Niego Kościół nigdy nie będzie tworzył tej braterskiej wspólnoty. I te prawdy trzeba na nowo wydobywać, i szczególnie dzisiaj, kiedy za chwilę zobaczymy w fragmencie Ewangelii, sam Bóg Ojciec podkreśla i ewangeliści właśnie tą współpracę Trójcy ze sobą, bo to o całej Trójce będzie tu mowa. My tę prawdę ciągle, choć ona nas przerasta, przeraża, może czasami musimy ją na nowo odkrywać, z nią się zmagać. To ona daje życie, prawdziwe życie w Kościele, prawdziwie łączy nas, spaja i tworzy wspólnotę braci.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jan lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach. Co do Jana, czy nie jest Mesjaszem? On tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.
Przystępując do rozważania fragmentu Ewangelii Świętej, która mówi nam u świętego Łukasza w tym bardzo doniosłym momencie chrztu Pana Jezusa, należy zauważyć, że ma on tu dwie odsłony. Ta pierwsza, jak już powiedzieliśmy na początku, nawiązuje też do wydarzeń adwentowych. Święty Jan bardzo dużo czasu spędza z nami w czasie Adwentu, bardzo często pojawia się w różnych fragmentach Ewangelii, by nam przypominać właśnie, że czekamy, że jesteśmy na drodze do właśnie spotkania z Mesjaszem, z oczekiwanym Zbawicielem, Synem Bożym, jak on go dziś określa właśnie, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemykał sandałów. Warto zwrócić na właśnie w tej pierwszej odsłonie uwagę jeszcze raz na świętego Jana. To taka właśnie klamra, która spina cały ten wielki okres i bardzo pięknie się tak ułożyło w tym roku, że są dość długi, a więc mamy sporo czasu na te różne przemyślenia. Ten okres adwentowy i bożonarodzeniowy. Tak jak Jan właśnie otwiera, rozpoczyna często adwent, tak właśnie dzisiaj kończy też okres Bożego Narodzenia jego postać, która jest pewną przestrogą dla nas też, ponieważ jest to postać Ewangelii potężna. My sobie musimy wyobrazić, jak we potencjał takiego bardzo konkretnego na dzisiejsze czasy miał święty Jan. Gdyby nie był człowiekiem wiary, człowiekiem pokory, to łatwo mógłby wykrzywić ten właśnie charyzmat, który został mu dany. Ale on od początku wie, kim jest, po co przyszedł. Wszystko, co czyni, jest jeszcze na poziomie Starego Testamentu. Jest nawet tym, który oczywiście udziela chrztu, ale od razu udzielając go mówi, nie jestem tym, za którego mnie uważacie. Nie jestem żadnym mesjaszem, choć mogę to wykorzystać, bo przecież tłum garnął się do mnie, jestem popularny, jestem rozpoznawalny i mam wpływ na ludzi tak daleki, że zmieniają całą swoją postawę. Ale mój chrzest ograniczam tylko do tego właśnie przygotowawczego wymiaru. No, chrzest obmycia, chrzest, który symbolicznie oznaczał zerwanie ze starym życiem. Natomiast prawdziwie odradzający chrzest, włączający nas do grona ludzi zbawionych, tak uważamy, i to tutaj nie ma żadnej różnicy w żadnym wyznaniu chrześcijańskim, to dopiero chrzest, który przyniesie ze sobą Jezus Chrystus. I ta właśnie druga część Ewangelii już koncentruje się na samym Zbawicielu, na Jezusie Chrystusie, który przychodzi, ale zauważmy też w bardzo szczególnej postaci. To właśnie jest ten obraz braterstwa Jezusa z nami. Przychodzi bez żadnych przywilejów, bez żadnych splendorów. Nawet początkowo być może, gdybyśmy sobie to wirtualnie chcieli wyobrazić, nie widać go, w tłumie zatopiony, dopiero Jan go musi z tego tłumu wydobyć, swojego przecież krewnego, prawdopodobnie dobrze znanego, ale dopiero w tym momencie, gdy Jan zauważył tę postawę Jezusa, gotową do przyjęcia także chrztu, mówi o nim, prawda, poświadcza ją także sam Ojciec. Ale zauważmy też, Jezus nie potrzebuje tak naprawdę tego chrztu. To właśnie ten moment braterski miłości do nas powoduje, że zanurza się w Jordanie. Bo Jezus jest sprawiedliwy, jest czysty. Jego prawdziwy chrzest to dopiero, i to jest ta najwspanialsza ofiara, to krzyż, który nas tam prawdziwie obmywa ostatecznie z grzechów. I mógł to zrobić tylko ktoś, kto był bez grzechu, baranek nieskalany. A tutaj symbolicznie Jezus pokazuje, jak bardzo łączy się z nami w tej całej naszej często przyziemnej, trudnej rzeczywistości, gdzie czyha na nas na każdym kroku pokusa, często upadamy w grzechy, on to wszystko na siebie przyjmuje. I tak jak, zobaczmy, ludzie wychodzili symbolicznie, wierzyli tak przynajmniej Janowi, oczyszczeni, przynajmniej zewnętrznie czuli, że jest to jakaś szczególna pobudka do bycia innym, bycia lepszym. Tak Jezus w zasadzie, wchodząc w wody Jordanu, zanieczyścił się tym wszystkim, co ludzie tam zanieśli. I od tego momentu ten ciężar, ten wielki jakby dług ludzki wobec Boga będzie dźwigał aż na krzyż, gdzie swoją krwią to ostatecznie zmyje i zgładzi, stanie się tam prawdziwie odkupicielem. Trzeba powiedzieć sobie, że dzisiejsze czytania i to, co dzisiaj właśnie liturgia słowa nam proponuje, jest bardzo trudnym tematem. I to jest dla nas tak fizycznie wprost też bardzo trudny moment, dlatego że my go nie pamiętamy. My nie potrafimy sobie często fizycznie uzmysłowić, jak wielka łaska nas dotknęła, jak bardzo musimy dzisiaj właśnie wytężyć nasz zmysł wiary, żeby w to słowo, które do nas dzisiaj dociera, to słowo Ojca o Synu, który jakby w Duchu Świętym działa, przyjmuje na siebie nasze winy, nasze grzechy, potem obmywa wychowywa nas na krzyżu, że my tego wszystkiegośmy doznali, ale przecież jako małe dzieci, zwłaszcza no, właśnie wtedy najczęściej jesteśmy właśnie tymi, którzy przyjmują chrzest, nie jesteśmy w stanie sobie tego nawet fizycznie uświadomić. Co dopiero ten wysiłek duchowy, który nam właściwie towarzyszy przez całe życie, to utożsamienie się z Jezusem, to wejście, ale to też zapoczątkowuje, jak mówimy dzisiaj, właśnie nasze bycie w kościele, nasze bycie z Bogiem, a więc pytanie o wielką odpowiedzialność za te prawdy. Kto dzisiaj często to słyszymy, że prawda, tu gdzieś mamy ten taki rozdział, jest pewna grupa, która tworzy Kościół, z nią należy polemizować, pewne sprawy regulować. A gdzie jest ta wielka rzesza, ta wielka reszta, która tak naprawdę jest Kościołem żywym, ludem Bożym, po który przyszedł dzisiaj nad Jordan upomnieć się i tam to zapoczątkował Jezus Chrystus, bo od tego momentu zaczyna się jego działalność publiczna, czyli krótko mówiąc, walka o człowieka. Za chwilę Jezus umocniony tym momentem dzisiaj, spotkania z Ojcem w Duchu Świętym, wyjdzie na pustynię, zacznie walczyć właśnie o nas z szatanem, a potem przez działalność publiczną, która zaprowadzi go aż na krzyż, będzie to czynił konsekwentnie już dzień po dniu. I tak jest ciągle. I walczy o nas wszystkich, nie o jakąś tam wybraną garstkę, hierarchię, tylko każdy ma się tu dzisiaj zapytać wobec Jezusa, czy stoi obok Niego, czy czuje się w pewnym sensie naprawdę Jego bratem, bo On taki gest dzisiaj wykonuje. I przyszedł to zrobić, przecież zanieczyścić dla braci, dla Kościoła, dla Królestwa Bożego, które tutaj chciał i nadal pragnie zakładać.
Dziękujemy. Szukając Słowa Bożego, przypomnę, naszym gościem i tu dzisiejszym takim tłumaczem Pisma Świętego jest ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, moderator Biblijnego Diecezji Toruńskiej imieniem świętego Jana Pawła II. Odczytaliśmy czytania na najbliższą niedzielę. Jest to niedziela Chrztu Pańskiego. Za chwilę zapraszamy już Państwa, naszych słuchaczy, do telefonów, do zadawania pytań. Prośba też, żeby wszystkie może pytania, refleksje dotyczyły czytań, które mamy na tą najbliższą niedzielę, żebyśmy mogli jakoś tak pewnie węzić i sprecyzować tutaj nasze myśli i nasze uwagi. Telefony dla Polski Północnej 656 655 23 55 56 655 23 56 do zagranicy. Mamy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Zapraszamy do telefonu, do refleksji, do rozmów w czasie naszej audycji Szukając Słowa Bożego. I też może jeszcze taki na początek, że profesorze, pytanie, czy właściwie refleksja. Czyli jesteśmy tak, Pan Jezus zakończył swoje ukryte życie, mówimy, w Nazarecie, gdzie rzeczywiście był ukryty przed światem i zaczyna się jego ten etap ostatni, ale spotkania z ludźmi, nauczanie bezpośrednie, szukanie apostołów, ale zaczyna właśnie od tego, można powiedzieć, ten chrzest z wody nie był mu potrzebny, prawda?
Jemu nie, oczywiście, że nie.
Ale to było takie kazanie, że nawet chce iść drogą tak, każdego Izraelczyka,
tak, tak? Tak jest, chce być z nami, chce być tak jak wszyscy bracia, których powoła.
Się zmienił, tak.
I co ciekawe, zauważmy, że Pan Jezus powie nawet nam, że to nie jest ten chrzest, który właściwie był dla niego potrzebny, tak jak to dzisiaj tu, bo tu trudno też dobrać niekiedy słownictwo, ale my wiemy, że on zapowie jeszcze inny chrzest, prawda? Powie do Jakuba i Jana, kiedy oni właśnie... I tutaj też bardzo ciekawy moment. Tak jakby chcieli się wyłamać z tego braterstwa, bo oni w momencie, kiedy rozmawiają z Panem Jezusem, pamiętamy ten moment, nawet matka tam u niektórych ewangelistów jest zaznaczona, towarzyszy im, proszą o miejsca naczelne, prawda, po prawej, po lewej stronie, czyli jakby chcieli być nad braćmi gdzieś, szczególnie uprzywilejowani, ekskluzywnie dla nich zarezerwowane miejsca. I wtedy Jezus zaznacza, że chrzest, który ma nastąpić, ten prawdziwy, to dopiero nastąpi, prawda? Czy tam jest to pytanie, czy kielich, który ja mam pić, wy będziecie pili, czy prawda, czy chrzest, który ja mam przyjąć, przyjmiecie? No i on wtedy to zrobicie, ale nie moją rolą jest dawać wam miejsce po prawej i po lewej stronie. Czyli ten prawdziwy chrzest potem takiego zanurzenia już oczywiście we wszystkie tajemnice Chrystusa, tą tajemnicę pewnie zbawienia, bo ten chrzest pełny to jest, tak jak mówiliśmy dzisiaj, krzyż Pana i to obmycie jego krwią, to wtedy, no to jest dopiero perspektywa czasu, prawda, którą przejdziemy z Panem Jezusem znowu przez cały rok liturgiczny.
I to, co my mówimy, tak to jest, że Pan Bóg zawsze działa inaczej niż by człowiekowi się wydawało, prawda? Nam się wydaje, że ta woda oczyszcza, że ta woda uświęca. Tak, odwrotnie, tak. Chrystus, Bóg tą wodę oczyszcza, nadaje sens, uświęca
tak jest.
Ją i tak dalej. Ten kierunek całkowicie inny niż
oczywiście niż my wiemy, ojcze Januszu, to jakoś z praktyki kapłańskiej, ale i oczywiście to też organizujemy spotkania i po to się tłumaczy rodzicom i rodzicom chrzestnym, że oczywiście materią chrztu jest woda, bo to my wiemy, to planie, prawda, główki symboliczne, ale gdybyśmy nie wierzyli, gdyby nie było tam wiary, potem też wyznajemy przy chrzcie zawsze, że za tym stoi sam Bóg i jego łaska, która w tym symbolicznym geście nas obmywa, no to sama ta materia, co już powiedziałem, to tak samo jak i kopłatka nie będzie nigdy bez wiary, no ciałem Chrystusa, prawda, to jest to samo, te wszystkie elementy, nieczęsto to w naszych brewiarzach, jak my odmawiamy jako kapłani, no ci, którzy się angażują, to tam te symbole się z to łączy, prawda, dziś woda obmywa, dziś wino staje się, prawda, w kanie krwią Chrystusa i tak dalej, Eucharystia, to wszystko dzieje się za sprawą wiary. I to dzisiaj też już tu mamy pokazane. No musimy sobie zadać pytanie prosto, tak, od serca. Czy wierzę w to, co się tu dziś objawia w tym tekście? Mnie zawsze fascynuje ta wielkość ewangelistów, ich dochodzenie do wiary, takiego świętego Łukasza, który przez lata prawdopodobnie nigdy o tym nie słyszał, a tu naraz nam dzisiaj objawia też tajemnicę Trójcy Świętej. On sam najpierw musiał być do tego głęboko przekonany, że później innym o tym wieścić, mówić. No i my jesteśmy jakby do tego nawet przymuszeni, żeby sobie w tym Dniu Chrztu Pana zadać pytanie o to, co jest podstawą mojej wiary. Te prawdy cię w Trójce Świętą, właśnie sam charakter i zbawczą moc Chrztu Świętego, no to są te pytania cię fundamentalne, które Bóg przed mi rozpościera, że tak powiem.
No właśnie, ale Pan Bóg wchodzi w rzeczywistość człowieka i ją uświęca, mówimy konsekruje. Tak samo jak z Najświętszym Sakramentem. Przez Duch Święty działa poprzez kapłana.
Tak jest.
Kapłan konsekruje, ale nie może zdekonsekrować, prawda? W drugą stronę.
To za samo, tak, to ojcze Januszu, to jest to samo z naszym kapłaństwem, prawda? Jak już raz biskup nałożył ręce i nas konsekrował.
Tak, tak.
Ta kapłaństwo, choćbyśmy, nie wiem, popadli w kary, różne inne rzeczy, które są niestety przykre te momenty, kiedy kapłan rezygnuje z urzędu i odchodzi gdzieś do świata,
ale ta
łaska zostaje na wieki. Jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, bo te ręce kapłańskie, biskupie, a wierzymy tutaj same ręce Zbawiciela, na ciebie zostały nałożone i cię konsekrowały. No i tego nie można, że tak jak ojciec powiedział, desakralizować już później.
Czyli Pan Bóg się nie wycofuje, on jeżeli działa, to działa skutecznie, do końca,
tak jest,
maksymalnie.
Jak już raz wszedł w wody Jordanu, w ludzką rzeczywistość, tak w jej pozostaje, bo po to wyszedł dzisiaj, prawda? To ciągle jest to pytanie otwarte, możemy sobie je zadawać, nawet wiedza pewna, że Pan Jezus na pewno miał wiele innych sposobów na zbawienie świata i wcale nie musiał na ten Jordan tam pójść, prawda?
No mógł uczynić jakiś
gest spektakularny.
Ale nie jest sztukmistrzem, prawda?
Tak jest.
Ktoś kiedyś powiedział, nie jest czarodziejem.
Chce i przez normalną ludzką rzeczywistość. Tam normalnie w tej wodzie, w tym błocie, na tym jordańskim brzegu, gdzie masę ludzi się tam tłoczyło i pewnie do kłótni dochodziło. Tam on jest, po prostu namacalnie. I Jan pokazuje, to właśnie ten. Zwykły człowiek, normalny, wygląda jak wy. Prawda?
Kto był w Ziemi Świętej, to jest taka rzeczka.
Rzeczka, prostu, tak jest. Tak, często wysychająca, jakieś błotko nawet, takie płytkie tak. Z szuwarami tam.
Szuwary,
tak
ale jest. Ale jest. Ale płynie tak. Żywa woda. Jeszcze jedno pytanie, bo już telefony są. A co czuł Jan Chrzciciel? Mówimy po ludzku, zdębiał?
Tak, tak i tutaj, bo to już tam nie będziemy, może za chwilę to wyjdzie, ale już też ja bym nie chciał jakiejś tam wielkiej, głębokiej teologii uprawiać, ale zwróćmy uwagę, że Jan jakby trochę myli się co do powiedzmy, jakby kiedy zapowiada chrzest, bo on zapowiada karę, krótko mówiąc, że przyjdzie ten, który nawet wiadło ma w ręku i siekiera już przyłożona do korzenia, co niedobre, to powycina, przewieje was tu. To się okazuje, że to nie tak i on musi chyba, według mnie to jest w wielu komentarzach podkreślane, u Jana nastąpiło pewne takie zawirowanie, że tak powiem, wewnętrzne. No bo on tak do końca i dopiero później wysyła uczniów i pyta Jezusa, kim ty naprawdę jesteś, też tak troszeczkę. I on wtedy dopiero po tej odpowiedzi Pana Jezusa w zasadzie jakby mu te pytania znikają, kiedy Jezus odpowiada, właśnie zauważ, że nie przychodzę po to, żeby rózgą żelazną tu wypasać, jak to psalmy pokazują, na przykład zapowiedzi mesjańskie tam, tylko ślepi widzą, chorzy tam, prawda, zostają uzdrowieni, chromi chodzą. Czyli ten znak miłosierdzia w tym odkryj, prawda? A nie kary. I to dzisiaj tutaj szczególnie widać. I jeżeli pytanie, no to myślę, że Jan był troszkę zaskoczony przede wszystkim. Taki trochę w swoich też takich wewnętrznych poglądach, że może i też nie do końca takiego oczekiwał, tego swojego kuzyna, który tu może raczej takiego, który przyjdzie i też mocną ręką tam potrząśnie niektórych, prawda?
No, zapowiadał to właśnie to wyjadło, tą rewolucję. Cóż, a Pan Jezus siada na górze i mówi, kto jest błogosławiony.
Tak jest. I jest to rewolucja, tylko zupełnie w innym kierunku i na zupełnie innej zasadzie. Czy też właściwie, no tu wiemy, że to ta góra błogosławień, Jezus jako drugi Mojżesz i program przepiękny, i rewolucyjny na pewno, bo jak my tak też wejdziemy, przypomnę, że czytamy to na przykład w Dzień Wszystkich Świętych, ten fragment, ale znamy go wszyscy z rozdziału 5 Mateusza, no to jest to rewolucja, bo błogosławieni, prawda, ci, którzy płaczą, ci, którzy tam, prawda, się upokarzają.
Prześladowani, bici
i prześladowani i sprawiedliwość czyniąca, to nie jest łatwe, no to to wszystko jakby to jest jedną wielką porażką. Czyli to ona jest to właśnie ta, po ludzku rzecz biorąc, ta rewolucja, a jednak właśnie w ustach Chrystusa zwycięstwem prawdziwym. Choćby jedno z tych błogosławieństw. Ja nie zapomnę, jak w Ziemi Świętej jest się właśnie w tym kościele ośmiu błogosławieństw tam, tym ośmiokącie, oktagonie tak zwanym. To zawsze przewodnik mówi, proszę sobie przy wyjściu popatrzeć, bo tam są klęczniki, wiem, tak aby dookoła i popatrzeć, pod którym błogosławieństwem się, że tak powiem, modliło. Bardzo taki program jakby na całe życie zabrać ze sobą wychodząc. Bo one są rozpisane tak na tych odpowiednich ośmiu ścianach tego kościoła. Ciekawe takie właśnie, taki zabranie ze sobą takiej małej rewolucji w sercu, którą Jezus znowu proponuje, będąc tam, nie?
No i też góra błogosławieństw, to też żadna góra.
Żadna góra, to jest taki pagóreczek z łąką, taki ładny tam nad jeziorką.
Tak, mamy widać całkowicie w obrazie.
Ładny krajobraz, krótko mówiąc, przyjemny, tam takie fajne miejsce, bym powiedział geograficznie, tak na spotkanie takie piknikowe, bardzo, bardzo sympatyczne.
Tak, no i rozłożyli się rzeczywiście, bo...
Tak.
Czyli Biblia tutaj nie mówi naprawdę prawdę.
Naprawdę prawdę i ja zawsze mówię, my sobie wyobrażamy, dlatego to jest takie ważne, żebyśmy my, jak jest okazja oczywiście, a dziś na różne sposoby to jest też możliwe, potraktowali Ziemię Świętą samą jako piątą Ewangelię, bo rzeczywiście plastycznie wtedy wiele rzeczy można sobie wyobrazić. I tak bardzo po ludzku, bardzo dosadnie, przyziemnie można w to wszystko wejść. To bardzo mocno pomaga te jezusowe czasy, jego działalność, jego bycie z ludźmi, się to braterstwo dzisiejsze tutaj wynikające z tych tekstów wyobrazić.
No i zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy odważnie do pytań, do refleksji, może do też takiego też swojego doświadczenia tego Pisma Świętego, które do nas trafiło. Ale jeszcze wrócę i kończę. To znaczy... Duch Święty objawił Janowi i Chrzcicielowi, że coś się zbliża, że Jezus będzie w tym dniu akurat. Czy już było głośno gdzieś o Panu Jezusie, że...
Nie,
jak to było?
Przekazów ewangelicznych to nie wynika.
Nie wynika. Ale jakaś intuicja na pewno była w
Ja myślę, że tutaj, ale to już to nie jest pewnie...
Poza egzegezą.
Tak, ale myślę, że tu warto by wejść głębiej w teksty świętego Jana. Bo wiemy, że pierwszy rozdział po tym prologu pięknym, który czytamy bardzo często w tym już kończącym się okresie Bożego Narodzenia, potem wchodzi właśnie w pierwszych dniach... po Bożym Narodzeniu właśnie w teksty świętego Jana i pokazuje spotkania z Janem, także jakby przejęcie, krótko mówiąc, uczniów janowych przez Pana Jezusa. I tu niewątpliwie też jakaś, choć to jest tam też w sposób ukryty, ale można tam wyczytać właśnie tą taką intuicję i może być dla wielu, no może to być taka właśnie interpretacja, prowadzenie przez Ducha Świętego Jana, który rozpoznaje i nie zazdrości tego, że Jezus teraz przejmuje jego uczniów. To właśnie takie przekazanie tego całego swojego skarbca, depozytu teraz w bardzo godne ręce, krótko mówiąc.
Jan jest dumny, bo daje takich gorliwców, prawda, przekazuje.
Tak, tak.
Takich
naprawdę... Powiem, że to jest święty Jan, prawdopodobnie Andrzej, który potem idzie i mówi, znaleźliśmy Mesjasza, do którego przygotowywał nas na jego przyjście też Jan Chrzciciel, bo byliśmy najpierw jego uczniami. Więc ta intuicja ducha gdzieś tutaj musi, na pewno jest jego rola tutaj wielka i gdzieś on tutaj za plecami tego wszystkiego stoi.
Tak. Mamy telefon, bardzo prosimy. Prosimy bardzo. Halo, halo. Halo. Proszę. No niestety ktoś był, ale się...
Coś tam się rozłączyło.
Przerwało, tak. Zobaczymy teraz tu. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy serdecznie.
Tak, chciałam się zapytać, znaczy chciałam stwierdzić, że w pierwszym czytaniu Izajasza jest takie wezwanie, żeby się dzielić dobrą nowiną, czyli Ewangelią, czyli żeby iść i głosić tą dobrą nowinę, ale to nie tylko, że to dotyczy nas wszystkich tu i teraz, żeby się tą dobrą nowiną dzielić. A druga sprawa, to chciałam wiedzieć, czy jest to gdzieś już udokumentowane, że ten głos, kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest i ten głos z nieba, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, czy ten głos był słyszany przez tam zebranych wiernych, czy tylko święty Jan go słyszał i Pan Jezus.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest 3 razy chyba ten głos słyszymy, tak?
Tak.
Jeśli chodzi o...
I o ile ja tam się orientuję, no tak, Ewangelia przynajmniej to pokazuje, to raczej jest to zarezerwowane dla Jana i dla Jezusa. Natomiast inni widzą w tym, czy rozpoznają w tym jakieś zjawisko. Niekiedy nam mówią, niektórzy, że zagrzmiało, niektórzy, że jakieś tam inne, powiedzmy, głosy słyszą, ale jest to zarezerwowane raczej dla tej wąstki, znaczy dla tych postaci wiodących dzisiaj, czyli Jana i Jezusa Chrystusa.
To też jak przy objawieniach niektórych mamy teraz, że tylko ten widzący czy słyszący, a reszta
tak jest.
Patrzy tylko na twarze, na przykład w Międzygorje słyszałem, prawda? Że...
Dlatego też potrzeba tego wyjaśnienia, prawda, Janowego, że mimo iż ja wiem to, prawda? Zresztą Jan to jest już wcześniejsza reakcja, on już w łonie matki odpowiednio reaguje, będąc w łonie Elżbiety. Czyli tutaj widzimy gdzieś to prowadzenie Boga, tą ingerencję w jego życie, to umiejętność rozpoznania, kto do niego przychodzi, ale to jest łaska stanu, krótko mówiąc. W tym momencie ona nie jest jeszcze... Zresztą Chrystus nie unika tego ostatecznego i pełnego objawienia od razu na początku, bo chce swoich słuchaczy, zwolenników, że tak powiem, ci, którzy za nim pójdą, przygotować przez całą swoją działalność. Zresztą od razu widać potem w pierwszych rozdziałach, że nawet kiedy... Bo to demaskują go niejako, demony i tak dalej, ale to też... To jest właśnie ta pomyłka Jana, bo nie chce Jezus być rozpoznawalny jako ktoś potężny, ktoś, kto tam potem przychodzi i rzeczywiście taką światową, ludzką rewolucję czyni, tylko chce być rozpoznany jako Mesjasz miłosierny, jako ten, który przychodzi zbawić przez swoją mękę, przez odrzucenie, co nie jest poglądem popularnym i na pewno szeroko przyjmowanym w tamtym czasie od razu.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald Toruń. W nawiązaniu do dzisiejszej katechezy, ja chciałem również taką uwagę przekazać, że ponieważ niektóre denominacje, niektórzy, którzy chodzą, argumentują, a że chrzest, bo Jezus dopiero w dorosłym wieku, przeciwko właśnie temu okresu niemowlęcia, a przecież Jezus był pod prawem i w 8. dniu został poddany obrzezaniu, a więc zawarte zostało przymierze 8. dnia i wszystkie i z woli Bożej w Izraelu przecież dzieci były obrzezywane w 8. dniu, a więc też nie z pełnej świadomości jakiegokolwiek wyboru, tylko przymierze było zawierane właśnie z Bogiem poprzez obrzezanie. No i również nasza społeczność, również nasze przymierze zawierane jest poprzez chrzest i argument, że to powinno być w wieku świadomym, jest zupełnie chybiony, a ponadto jeszcze naraża na niewiadome, tylko Bogu znane konsekwencje, że przecież nie każdy narodzony dożyje wieku świadomości 16, czy 18, czy 20 roku życia, a przecież ten chrzest nas uwalnia od grzechu pierwotnego. To taka moja uwaga i bardzo serdecznie proszę odnieść się, a dziękuję serdecznie za dzisiejsze nas ubogacanie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Ma Pan całkowitą rację. Co więcej, ja powiem tak najpierw do tej pierwszej części Pana wypowiedzi, bardzo trafnej. To do dzisiaj tak jest, a nie dalej jak wczoraj, właściwie dzisiaj wieczorem się sprawdzałem pracę magisterską. To jest pod tytułem, a nie ma tutaj zresztą tajemnic specjalnych, to biblijne podstawy nauki Franciszka papieża. I tam jeden z naszych studentów pisał, a rodzinne w ogóle, nauka o biblijne, podstawy nauki o rodzinie u papieża Franciszka. I tam jest ten z naszych studentów właśnie, który popełnił tę pracę, bardzo ładnie omówił tę tradycję starotestamentalną, powołując się na współczesne dokumenty, które nadal potwierdzają, że te praktyki obrzezania, one trwają do dzisiaj i rzeczywiście w ósmym dniu tam nikt nie ma wątpliwości, kto wierzy w Pana Boga, jest tak zwanym zwolennikiem tego ortodoksyjnego judaizmu, nie ma wątpliwości, nie ma problemów z tym, żeby przynosić dzieci na obrzezanie. Także jest tam specjalny taki gest nie obrzezania, ale też specjalnego błogosławieństwa dla małych dziewczynek, a chłopcy oczywiście obrzezają za nie i tam nikt nie poddaje tego wątpliwości. Więc oczywiście u nas od razu jest ten problem, dzisiaj tu się rodzi podnoszony i rzeczywiście te pytania są stawiane nam, kapłanom, czemu nie w wieku świadomym, ale właśnie to choćby dzisiejsze tu stwierdzenie bardzo trafne, że przecież też wielokrotnie to jest dzisiaj też w momentach bardzo dużego zagrożenia życia. Ja powiem osobiście, moja jedna z sióstr była tak zwanym wcześniakiem, rodziła się mając 7 miesięcy i w łonie matki i gdyby też i było tam wielkie zagrożenie, zresztą bardzo długo potem się zmagała z różnymi dolegliwościami, a zatem tam w takich momentach przecież też nie wolno odmówić, zwłaszcza, że też moi rodzice nie mieli tutaj żadnych jakichś oporów, ale jest wiele takich przypadków, gdzie pozbawialibyśmy dzieci tej możliwości, godności wejścia w świat ludzi zbawionych, odkupionych, więc tutaj bardzo trafna uwaga. A po drugie, ja mówię też bardzo często, każdy jest też wolny, bo ten chrzest to nie jest jakiś chrzest kajdan. Oczywiście on jest pewną zachętą i zaproszeniem. Dzisiaj Ewangelia to też i ta niedziela też będzie taką. Wielu odpowie na to zaproszenie Pana Jezusa i pójdzie i go jeszcze raz posłucha, spotka się z nim tam nad Jordanem, przemyśli swoją postawę, a wielu to zignoruje i nikt za to przynajmniej w tej chwili namacalnie konsekwencji nie będzie wyciągał. A to wszystko, co przed nami, no to jest Boża tajemnica. I człowiek potem prowadzi to życie tak jak chce. Oczywiście jak bierze świadomie tę tajemnicę chrztu do siebie, no to też potem to życie odpowiednio układa i prowadzi. To taka zachęta i zaproszenie, ale ono tylko zaproszeniem w sposób wolny, przyjęty, pozostanie.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Halo, halo, proszę bardzo.
Grzegorz z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Właśnie rozwinąć, tak mi przyszło do głowy, tą myśl o dotknięciu właśnie podczas chrztu tych wód Jordanu, dotknięciu Chrystusa i jak gdyby to jest symbol dotknięcia przez grzech. I właśnie wydaje mi się, że to tak mi przyszło do głowy, że Chrystus nie bał się, znał grzech tego świata, nie bał się spotkać się z tym złem, nie uciekał przed nim i właśnie pokazał, że jest odważny i że nie można się właśnie bać, trzeba zło dobrem zwyciężać i jak gdyby zachęta jest to do tego, że właśnie my też mamy sobie nawzajem pomagać, nieść krzyż, jeśli poznamy, że jakieś zło się uczyniło, że ktoś źle postąpił, to nie możemy tego wykorzystywać dla własnej jakiegoś korzyści, tylko przede wszystkim mamy tego drugiego człowieka podnosić do góry. I właśnie wydaje mi się właśnie, że to jest tak, w ten sposób Chrystus też właśnie zachęca nas do wzajemnej pomocy i do i łamie pewne stereotypy, bo zazwyczaj to ludzie raz, że uciekają przed złem, a jeśli poznają jakieś tajemnice, to zazwyczaj to wykorzystują dla własnych korzyści. I myślę, że dobrze to rozumieją też kapłani. Cały sakrament pokuty właśnie na tym polega, że poznajemy zło, ale nie po to, żeby to w jakiś sposób wykorzystywać, ale żeby zło dobrem zwyciężać, żeby podnosić ludzi, do Chrystusa prowadzić i do zbawienia.
Tak, dziękujemy bardzo.
No, dziękujemy. Oczywiście, że naszą rolą, tu już do tej końcówki najpierw odpowiedzi się odniesiemy, to doświadczamy oczywiście tu z ojcem Januszem bardzo często i przede wszystkim, czego uczymy czy praktujemy, to jest zachęta do wiary w to, że to jest źródło miłosierdzia, że człowiek tak przez konfesjonał choćby przechodzi jak przez wody Jordanu i ma teraz przed sobą tylko przepiękną perspektywę rozwoju i otwarcia, a nikt z tego użytku oczywiście nie robi, nie ma prawa z tego robić żadnego użytku, zresztą cała ta, jakbym powiedział, taka konstrukcja liturgiczna sakramentu pokuty jest bardzo, że tak powiem, anonimowa, nikt z nas kapłanów nie zwraca osobiście na uwagi przecież na tożsamość nawet penitenta i tak dalej, tylko po prostu robi to, jak czując się narzędziem w rękach Boga i jak najhojniej tym darem miłosierdzia się dzieli, jeśli tylko może, to w jakiś sposób tym łaskiem tego dotknięcia Pana Boga w tym momencie też bardzo szczególnym, jakim jest sakrament pokuty, udzielać. Natomiast ja jeszcze wrócę do tej kwestii odwagi Jezusa, tutaj to wejście w ludzką rzeczywistość. Ten moment, ja chciałbym też, żebyśmy to też dobrze uchwycili, ten moment chrztu jest niezwykle taki plastyczny właśnie w tej swojej wymowie właśnie tej odwagi Jezusa. Bo od tego momentu, myśmy to już tu podkreślili, to ta odwaga tylko narasta, jakby się udokumentowuje. Bo przecież następnym epizodem, w którym Jezusa widzimy, to już jest walka z największym, najgroźniejszym przeciwnikiem, jakiego można sobie wyobrazić. To właśnie umocniony, jakby właśnie wszedł w tę rzeczywistość i idzie z całymi konsekwencjami. Ludzie dzięki temu mogą odejść w pewien sposób oczyszczeni, usprawiedliwieni, bo Jezus bierze na siebie ten cały bagaż brudu i idzie się zmierzyć z tym, który ten brud zasiewa, że tak powiem, który się tym właśnie rozprzestrzenianiem tego brudu zajmuje, czyli szatanem, krótko mówiąc. I tam już Pan Jezus bardzo odważnie z tym przeciwnikiem, z którym człowiek sobie nie poradzi, staje w szranki i wygrywa tę batalię. Pokazuje tam drogę do tego, aby się przeciwstawić, czyli też tam jest i modlitwa głęboka, tam jest wymiar postu bardzo potrzebny, tam jest właśnie ten moment wyciszenia niezwykle istotny. Wróci symbol pustyni, czyli miejsca, w którym człowiek powinien jakiś sił nabierać, oczyszczać się. Takie miejsce trzeba znaleźć sobie w życiu. To też jest właśnie szczególnie tutaj związane z miejscem modlitwy. A potem dalej idzie też odważnie i ta odwaga narasta i poprzez nauczanie i te wszystkie spory, batalie z uczonymi w piśmie, aż zaprowadzi go ta odwaga na krzyż. I wiemy, że pytam o to jest potem Getsemani, bo to Pan Jezus nie ukrywa, że jako człowiek się boi, ale umocniony Bożą łaską mówi, no jeśli trzeba ten kielich wypić, to ja go wypiję, ale po ludzku też i boję się, ale są momenty, gdzie trzeba też szukać w sobie też tej wielkiej cnoty, jaką jest odwaga. I to jakby w konsekwencji cała Ewangelia nam ilustruje w postawie Jezusa.
I to jeszcze podkreślmy, bo tak pan się troszkę przejęzyczył, ale Pan Jezus nie wchodzi w grzech, on tego grzechu nie dotyka, prawda? Tylko po prostu on leczy skutki.
Tak jest.
Albo, no i po prostu walczy z nim, ale nie musi się, że tak powiem, zanurzać. Tak jak nasz człowiek to czyni, prawda? Specjalnie albo czasem nieświadomie.
Znaczy wchodzi w świat grzechu, ma jego świadomość, prawda? Ale ten grzech nie przylega do niego, nie wchodzi w jego, do jego wnętrza, wręcz przeciwnie. Dzisiaj też jest to powiedziane, to jest mój syn umiłowany, ja z nim jestem, a więc pozostaje świętym, pozostanie wybranym, a po prostu przyszedł dotknąć tego i z tym walczyć, z czym wy sobie poradzić nie możecie.
Kolejny telefon, szukamy Słowa Bożego, szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak.
A to jest pewnie do innej rzeczywistości, pewnie
do audycji tak, dziecięcej.
Dla dzieci jeszcze czas, jeszcze mamy trochę czasu. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże, obu ojcom.
Witamy.
Ja chciałem się podzielić takim świadectwem z jednej z ostatnich moich spowiedzi. Nosiłem w sercu takie pragnienie, żeby wychodzić poza siebie i tam, gdzie to będzie po prostu potrzebne, gdzie zauważę, żeby po prostu okazać drugiemu człowiekowi pomoc, miłosierdzie. Spowiedź w żadnym momencie nie nawiązywała do tego i byłem ogromnie poruszony, kiedy pod koniec spowiedzi kapłan mi zadaje jako pokutę, żebym wykonał 3 czyny miłosierdzia. Więc to po prostu ogromnie mnie poruszyło, bo uświadomiłem sobie, że kapłan o tym nie mógł wiedzieć, tylko o tej tęsknocie serca mógł wiedzieć Pan Jezus. I to było dla mnie jasnym dowodem, że w konfesjonale zasiada Pan Jezus. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Jan. Tak jest. Bardzo piękne świadectwo i powiem tak, że to należy podkreślać nawet bardzo często i ja mówię to młodym czy adeptom, kandydatom, młodym kapłanom, żeby to też wyrażali wobec ludzi. My jesteśmy tam narzędziem i to jest ten najważniejszy moment, nawet dzisiaj uchwytny właśnie w tych czytaniach, bo łączymy dzisiaj tę rzeczywistość chrztu i już krzyża niejako zapowiedzianego, bo tam się to prawdziwe, ostateczne zbawienie dokonuje. Że właśnie to Jezus przez to, że umarł na krzyżu i tylko dlatego może tam w konfesjonale dokonywać takiej przemiany. No nie my, absolutnie, bo nie my umarliśmy za penitenta danego człowieka, który przychodzi się spowiadać. I to samo dziś podkreśla święty Jan. Nie ja jestem tu, który prawdziwie ochrzci. Ja wam tylko udzielam ten chrzest z wody symboliczny, a musimy czekać, o i dzisiaj akurat jest ten właśnie, który wam tutaj już napełnię tego wszystkiego. Ten gest mój dzisiaj, ten z wody symboliczny, staje się czymś namacalnym, materialnym. Dzisiaj się dokona to, ale to też się dokona przez to, że ten człowiek za was umrze. Że was obmyje swoją krwią tak naprawdę. Tym was ochrzci prawdziwie. A to wszystko, co z wody jest tu tylko symbolem, namiastką, zapowiedzią. I kapłan jest też tylko zapowiedzią, generalnie siedzący, gorliwie sprawiający swoją posługę, zapowiedzią tego, co się tam dokona przez jego ręce, ale tam za tym wszystkim jest, to zawsze sobie uświadamiamy, krzyż Chrystusa Pana. Bo to, co się tam na nim dokonało i ta krew, która z tego spłynęła, to jest prawdziwe źródło obmycia. Jezus ma prawo tylko te rzeczy, grzechy odpuścić, ponieważ On za nas życie oddał, a nie my, nie kapłan, który też jest grzesznym stworzeniem i też musi za chwilę z drugiej strony klęknąć i jeśli jest wierzący, to jak najczęściej powinien to robić, żeby potem z godnością ten urząd, tę funkcję tego narzędzia spełniał.
Dziękujemy. Kolejny głos. Proszę
będzie
bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Maria Przedziewica. Pogrzapać księdzu profesorowi Tomaszowi. Starałem się dosyć tak uważnie iść w tej medytacji, w tej katechezie, w tej egzegezie. I zwróciłem uwagę, że najczęstszym słowem, które ksiądz profesor używał, to było słowo braterstwo.
Tak,
mnie to naprowadziło, że jeżeli braterstwo, to przecież chodzi o tego ojca, którego głos dał się usłyszeć, prawda, że to jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie i teraz my jesteśmy, to samo się dzieje z nami, kiedy wstępuje na nas Duch Święty i także do nas Bóg Ojciec wypowiada tak te same słowa. Mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego potomstwem, którym On sobie upodobał. I teraz, księże profesorze, nie zapomnę nigdy najkrótszej homilii, którą słyszałem z Banialuka. Jan Paweł II cytował świętego Augustyna. Tam był taki beatyfikacja Merca, męczennika chorwackiego. I ojciec święty powiedział tak, że święty Augustyn tak to sformułował, że z powodu mocy chrztu świętego jesteście bracia Chrystusem. Powtarzam wam jeszcze raz. Jesteście Chrystusem. I tu się właśnie dla mnie to sprowadza, że to właśnie dlaczego upodobał? Czy z powodu naszych zasług, Na to pytanie można odpowiedzieć tylko pytaniem. A dlaczego rodzice mają upodobanie w swoich dzieciach? Ja jeszcze tylko krótko, żeby zakończyć, chcę dać to świadectwo, że kiedy przyjechał do Krakowa Bartłomiej I, ten papież w cudzysłowie prawosławia, ja jemu powiedziałem, że mój ojciec był ochrzczony w prawosławiu. To on tak na mnie popatrzył i mówi, to jest wystarczające, że ja tobie mogę dać kapłaństwo. Ja myślę, że już nie będę miał na tyle życia, żeby z tego skorzystać, ale chcę dać świadectwo, jaką potęgą jest Chrzest Święty.
Tak jest, panie Krzysztofie, oczywiście, to nie ma wątpliwości.
No to jest tak, jakby dzisiaj Chrystus powiedział nad tym Jordanem, tam nad tą rzeką, wszyscy braćmi jesteśmy, prawda? Ja was łączę w tym i zresztą to powiedział potem do uczniów, jeden jest wasz mistrz Chrystus, który to symbolicznie właśnie przynosi i dokonuje za was tego, a wy odtąd braćmi jesteście. I ma pan tutaj całkowitą rację, bo my wszelki ideał miłości, a nie ma braterstwa bez miłości, no to się nie da zrealizować. Nawet to braterstwo, byśmy powiedzieli, rodzinne, kiedy jesteśmy w jednej rodzinie braćmi, siostrami przez krew, przez zrodzenie z jednej matki, no to ono się najbardziej wyraża w tej codziennym praktykowaniu miłości, życzliwości do siebie, stawaniu w trudnych chwilach, wspieraniu, towarzyszeniu w życiu i w tych radosnych momentach i trudnych, ale to samo się tworzy w tej już potem całej ludzkiej rodzinie, kiedy właśnie ten aspekt podkreślamy, bo Trójca Święta też sobie wyraża, dzisiaj byśmy powiedzieli, Jezus słyszy od Ojca, że jest umiłowany, ale to jest właśnie nic innego, świadectwo pewnego takiego właśnie braterskiego zjednoczenia. My wyznajemy tą równość osób w Trójcy i oczywiście jest tam miłość ojcowska, ale ona też ma ten charakter braterstwa jak najbardziej i wzajemnego uzupełniania, przenikania i tak dalej. To tutaj ono musi być u podstaw. I ja świadomie to słowo ciebie przygotowując tutaj te pewne myśli na to spotkanie, to o tym braterstwie i zresztą nie ukrywam, jutro mam konferencję i do południa mam taki dzień skupienia dla sióstr zakonnych naszej diecezji tutaj na Rubinkowie III. I też o tym będę mówił. Przyszło mi do głowy w ogóle też w kontekście Bożego Narodzenia, to też warto zauważyć, że takim, bo ja wybrałem tam takie biblijne oczywiście obrazy też braterstwa i tych obrazów jest sporo, bo braterstwo co potem narzuca? Jakby właśnie narzuca, bo nawet to trzeba też to słowo podkreślić. Relacyjność. Nie można braterstwa praktykować bez wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, zwłaszcza relacje właśnie przyjaźni, relacje miłosne, relacje zaufania i to widać w różnych scenach i tam, gdzie są bracia ze sobą, jakby choćby Ezaw i Jakub, gdzie jest to troszkę to braterstwo zachwiane w pewnym momencie, potem odrodzone, ale także braterstwo Lota i Abrahama już w pierwszych obrazach biblijnych. Oczywiście Chrystus Pan i uczniowie i tak dalej, ale ja bym powiedział też i to taka ciekawa sytuacja, zresztą chyba mówiłem to troszeczkę o tym na homilii kilka dni temu, uroczystość Trzech Króli. Zobaczmy sobie te postaci. My tak tu bardzo teraz szczególnie czcimy, świętujemy, wspaniale zresztą, ale i ten aspekt warto by wyróżnić, dlatego że ci ludzie przyszli z daleka razem i sobie wyobraźmy tylko jedną rzecz. Przebyli tysiące kilometrów. Żeby z kimś przebyć tysiące kilometrów, dzielić z nim przez tygodnie, miesiące nawet, dole i niedole, wygody i niewygody, i może i głód, i pragnienie, i zagrożenie, i niebezpieczeństwa, to się musi zrodzić wśród tych ludzi. Nie wiemy, ilu ich było, bo tu my symbolicznie mówimy trzech i tak ich czcimy. Mają konkretne imiona. Choćby tam inni różne inne prawdy głosili dzisiaj, ale tak naprawdę to my nie wiemy, ilu ich było. I tam musiała się wytworzyć wśród nich więź braterska, żeby dotrzeć do tego celu, którym później Jezus Chrystus i wyjść ubogaconym z tego spotkania. To właśnie jakby to braterstwo było fundamentu, że potem odkryli to, co najważniejsze. Odkryli to właśnie już w domu Jezusa, Maryi, tej świętej rodziny i jako generalnie bracia, już których zjednoczyła jedna droga, jeden trud poszukiwania, wrócili do swojej ojczyzny. Ten aspekt warto między wierszami, tam bo oczywiście o tym nie ma wprost mowy, ale to musi zaistnieć, żeby się dokonał ten wielki znak tej wizyty magów czy mędrców u Jezusa, to braterstwo też musiało się tam zrodzić.
Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Ja odnośnie sztuk. No, chciałem przypomnieć, że w całej średniowiecznej Europie obowiązywała zasada, że czci tron tego religia. Nie? Książę, pan feudalny przyjmował chrzest, no i wszyscy byli pod przymusem, że jak powiem, o domyśle polnej, chrzest. No, chrzest polski, no to wiemy, kalkulacja polityczna, no bo nas zaczęli najeżdżać biskupi brandenburscy ze swoimi wojskami, nie? Patrz, bitwa pod Cydynią, to była właśnie sytuacja bitwa biskupami brandenburskimi. Gdybyśmy nie przyjęli chrztu, nie? Gdybyśmy po prostu byli wycięci w pień. No i teraz takie pytanie, czy można kogoś ochrzcić siłą? Czy w ogóle ten chrzest polski z takiej perspektywy jest ważny i jest w ogóle czym się chwalić?
Pięknie, jak już pan chrzest polski podważa, to rzeczywiście żeśmy zabrnęli, ale przyjęliśmy go od Czechów któryś raz, a bitwa pod Sedynią była po przyjęciu chrztu. Polski, prawda?
Tak. 972, o ile ja pamiętam tak, historię, tak, a 966 tak. Chrzesty. Oczywiście jest tu pewna racja, że i właśnie dlatego ja bym powiedział...
Zyskaliśmy pod potem.
Tak, ale bym właśnie dlatego powiedział, że bo to jest dość słuszność pewna, że nie ma co ukrywać, polityczne układy tamtego czasu rzeczywiście widziały wpływ niemieckiego kościoła na nasze pierwsze struktury i jakiś tutaj taki no nieciekawy wątek się rodził i pewnie Mieszko I, jak i Bolesław Chrobry potem jeszcze bardziej, bardzo mocno dążyli do tego, żeby uniezależnić hierarchię polską od niemieckiego, od niemieckich wpływów, głównie od Magdeburga. I dlatego właśnie poszli po tej linii czeskiej i Dobrawa i tutaj właśnie ten słowiański nurt jakby chrześcijaństwa, żeby nie dać sobie narzucić tych niemieckich wpływów. Też oczywiście tutaj nie ma co ukrywać, ale też tam jest oczywiście wiele dyskusji, bo my nie prowadzimy dyskusji historycznej, no można by się tutaj rozwodzić, ale też wiemy, że takich świadectw generalnie przymuszania w Polsce niewiele się chyba się nie zachowały nawet i wiemy, że początkowo to się ograniczało do dworu Mieszka i jego tam możnowładców, drużyny i tak dalej, to wiemy jak to funkcjonowało, natomiast prowincja to ona długo jeszcze zmagała się, ale w Polsce niewiele jest takich świadectw i myślę, że to na naszą korzyść tylko przemawia, gdzie rzeczywiście władcy jechali z jakimś orszakiem zbrojnym i wszystkich ogniem i mieczem nawracali. Raczej były to, jak na ile ja czytałem różne świadectwa, to raczej działo się to na zasadzie raczej nauki i przekonywania, że jest to rzecz dobra. Oczywiście władcy za tym mieli swoją korzyść polityczną i taki był układ też w Europie, że kto generalnie do świata chrześcijańskiego nie wchodził, no to też na arenie politycznej nie liczył się. Ale z tym pytaniem, dlaczego tak zrobiono, to też do naszych władców tych pierwszych trzeba się udać, no, mogli obrać inną drogę. Nie wiadomo, gdzie byśmy dzisiaj wylądowali, ale obrali taką i nie działo się to specjalnie na też na drodze jakiejś wielkiej przemocy i narzucania. I wiem, że przez długie wieki jeszcze ludzie w wielu miejscach trwali przy dawnych wierzeniach, aż z czasem to przemieniało się w świat chrześcijański, który znamy dzisiaj.
Na pewno chrzest i chrześcijaństwo to było zaproszenie do tego klubu elitarnego
Europy ówczesnej. Tak, i tak to odczytywał Mieszko, tak to odczytywał Bolesław Chrobry, który zresztą tak, wiele
świata,
czasu...
kultura i
tak jest, w młodości spędził na dworach niemieckich, był tam też jako zakładnik oddany, potem wiemy, że część tam w ogóle życia spędzał, miał żonę z tego kręgu kulturowego, więc wiedział, co to wnosi, a to nie jest do nas, nie powinien być kierowany ten zarzut, dlaczego Niemcy byli wcześniej ochrzczeni i czemu oni wybrali taką drogę, a potem próbowali nam to narzucić i nasi władcy widzieli zapobiegawczo, że ta droga chrześcijaństwa no, jest tu konieczna czy potrzebna, żeby istnieć dalej, żeby zachować tożsamość, żeby zachować swój byt narodowy i pełną odrębność. Także wybrali bardzo, bym powiedział, roztropnie akurat to źródło, które tu podkreślamy, tę linię, gałąź czeską, która tutaj weszła.
A pytanie o przymus, no to też możemy porównać, jak nieraz rodzice zachęcają albo mówią, idź do dziecka, prawda? Idź do spowiedzi świętej. Jest pierwszy piątek, czy pierwsza sobota. Wyspowiadaj się, bo trzeba. No to też jest jakiś rodzaj pewnego delikatnego tak. nacisku, ale on jest racjonalny, prawda?
Jest racjonalny. To troska o wnętrze człowieka, prawda? Gdzie chyba dla nikogo nie ma wątpliwości, że człowiek to jest dusza i ciało. I że istnieje jakiś wewnętrzny świat człowieka, który też trzeba, ja to nazywam, i pielęgnować, odżywiać, oczyszczać. I temu służą, w zależności od religii, wszelkiego rodzaju tego typu praktyki, jak sakrament pokuty, czy ryty pokutne w każdej innej religii znajdziemy tutaj. To jeżeli weźmiemy kwestię choćby judaizmu, no to też jest Jom Kippur, dzień pojednania, gdzie też symbolicznie kapłan kiedyś w dawnym rycie, bo dziś nie można go praktykować, bo brak świątyni, ale kiedyś też składał te grzechy na Azazela, wypędzano jednego kozła na pustynię, drugiego składano w ofierze, bo symbolicznie uważano, że krew tego kozła zmyje te grzechy. Człowiek ma tym potrzebę generalnie. sakralni. To temu służy też chrzest, temu służy spowiedź. Ja jeszcze raz podkreślam, bo byśmy tutaj się dobrze rozumieli, nie ma w tym przymusu. Nikt nikogo nie będzie rozliczał, czy on poszedł do spowiedzi, czy nie, i czy przyjął chrzest, czy nie, bo ja myślę, że to zresztą praktyka codzienności pokazuje. Wcale bym tego też nie traktował jako naszą jakąś porażkę, ale jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, nie, nie będę i nie chcę. No to proszę bardzo, jest wiele innych dróg realizacji w życiu, tylko my z racji tego, że prowadzimy program taki, jaki prowadzimy i czytamy Ewangelię, to w imieniu Chrystusa mówimy, że on zachęca do chrztu i do pokuty, a co zrobi z tym człowiek, to jest jego wolna i nieprzymuszona wola.
Tak jest. Księże profesorze, już pora podsumowywać, a jeszcze może takie punkty najmocniejsze chcemy wyróżnić. Tych czytań, które przed nami w Niedzielę Chrztu Pańskiego.
Tak, ja właśnie jeszcze raz powiem, odkryjmy, próbujmy, bo też tworzymy to w sposób widzialny i namacalny sam w każdym kościele jako wspólnota, właśnie to braterstwo nasze. Braterstwo w tym sensie takim najbliższym, kiedy właśnie też jako osobiście podejmujemy różne inicjatywy nasze, nikt o nich nie musi wiedzieć, właśnie tego świadczenia, naszej zaangażowania naszego na rzecz braci, tych najbliższych nam w rodzinie, przyjaciół, bliskich, czy gdzie tam ich widzimy w środowisku, ale też poczujmy może taki właśnie moment, próbę refleksji właśnie w tą niedzielę odpowiedzialności za Kościół w ogóle. Przy tej właśnie, jak mówię, tej całej debacie, różnych właśnie aspektach rozpatrywanych dzisiaj, jakie jest nasze miejsce, jak my się czujemy, ci, którzy też brzemię tego wielkiego skarbu, jakim jest Kościół, niesiemy, bo o tym też tutaj dzisiaj mówiliśmy, bo tę wspólnotę właśnie Jezus tworzył dla innych, właśnie innych brzemiona ponieść, by potem oni też odkrywali, my wszyscy właśnie w sobie ten charyzmat. To jest pierwsza sprawa i w ogóle myślę też, może też dla zachęty praktycznie też zainteresujmy się naszym chrztem właśnie. Jak ja to rozumiem, jak ja bym postąpił dzisiaj, nakłaniając innych do chrztu, czy mnie ten sakrament jakoś przekonuje, czy jak on żyje we mnie, a może zainteresować się nawet tym momentem takim historycznym, kiedy byłem ochrzczony, gdzie dokładnie, jak to wpłynęło na moje życie. To jest taki moment w roku, który zachęca do takiej refleksji. Jak myślę, każdy moment, kiedy to asystujemy, towarzyszymy w parafiach w czasie chrztu, to takie wezwanie, bo przychodzimy do kościoła jako naprawdę, tak chce chyba Bóg, Chrystus, aktywni jego właśnie bracia, którzy zadają sobie fundamentalne pytania o to, kim są i po co przyszli, do kogo, czego oczekują od niego.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki był naszym dzisiaj gościem, moderator dzieła biblijnego w diecezji toruńskiej. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Też, tak jest, pozdrawiamy Dobry wszystkich. Roku. Wszystkich generalnie, kto do ludzi dobrej woli, ludzi, którzy poszukują właśnie swojej tożsamości, odkrywają różne tajemnice właśnie związane ze swoim chrztem. Pozdrawiamy wszystkich kapłanów też w diecezji, siostry, które jutro przyjadą na to nasze spotkanie. No, pewnie jest wielu takich, ale sercem obejmujemy bardzo wielu.
I dziękujemy za wszystkie telefony, które dzisiaj też tworzyły ważną przestrzeń naszego programu, szukając Słowa Bożego.